Chrystus może mi pomóc, więc zaproszę Go do swojego życia. Co tak naprawdę motywuje nasze chrześcijaństwo? Co leży u podłoża tego, że chcemy żyć dla Chrystusa, że chcemy o Nim mówić, że chcemy żyć świętym życiem? Podobne 44 werset. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Wiecie, co jest niezwykłego w tym fragmencie? Że człowiek, który znalazł skarb, ukrył go i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma. Wyobraźcie sobie człowieka, który w takim momencie odchodzi smutny, który mówi, no będę musiał sprzedać ten telewizor, na który tyle pracowałem i będę musiał sprzedać ten samochód i te meble. No może jednak nie jest to coś, co mi się podoba, to jest takie trudne, takie ciężkie. Wiecie, tutaj nie ma takiej postawy. On znajduje skarb, który w jego oczach przewyższa swoją wartością absolutnie wszystko, co miał do tej pory. On odchodzi uradowany, on nie waha się nawet przez moment, sprzedaje wszystko, co ma, cały majątek swojego życia. On odkładał przez lata i robił wszystko, co mógł, aby na to zapracować. W tym momencie to wszystko nie ma dla niego znaczenia. Wiecie dlaczego? Bo on znalazł skarb. On dostrzegł bogactwo, które znacznie przewyższało bogactwem wszystko, co miał do tej pory. Wiecie, jest tylko jeden powód, dla którego oddawanie swojego życia na rzecz Chrystusa przynosi nam tak wiele trudności, tak wiele zmagań i niektórzy nigdy tego nie osiągają. Nie dostrzegamy w Chrystusie skarbu. Dostrzegamy w Nim Zbawiciela, bilet do nieba, dostrzegamy w Nim adwokata, dostrzegamy w Nim kogoś, kto się nam przyda w naszym życiu, ale nie spostrzegamy Go w kategorii skarbu. Apostoł Paweł mówi, wszystko uznaje za śmiecie, aby Go poznać, aby znaleźć się w Nim, aby mieć udział w Jego sprawiedliwości, aby dostąpić mocy Jego zmartwychwstania. Dlaczego On wszystko uznał za śmiecie? Bo kiedy porównał wszystko z Chrystusem, to wszystko wydało Mu się nic nieznaczącym śmieciem. Wiecie, jaka jest droga do tego, aby wszystko sprzedać? Trzeba najpierw znaleźć skarb. Dopóki nie dostrzegasz w Chrystusie skarbu, który przewyższa wszystko, nigdy nie oddasz tego, co masz w swoim życiu. Dopóki nie znajdziesz w Jezusie Chrystusie tego, w którym są wszelkie skarby mądrości i poznania, jak mówi list Pawła do Kolosan, zawsze będziesz trzymał wokół siebie swój dobytek i rozpaczał. Otwórzcie na moment jeszcze list do Hebrajczyków. Jest tutaj pewien niesamowity werset mówiący o Mojżeszu. 11 rozdział, od 25 wersetu. Mojżesz wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Grzech jest rozkoszą, tak mówi ten fragment. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Kluczem do zrozumienia tego fragmentu jest to, że Mojżesz wziął wszystkie skarby Egiptu. Obok na szali postawił hańbę Chrystusa. I wiecie, co on stwierdził? Że bogactwo hańby Chrystusa przewyższa nieskończenie wszystkie skarby Egiptu. Mojżesz nie był głupcem. On nie był intelektualnym samobójcą. On nie zrobił czegoś, co nie miało sensu. On spojrzał na hańbę Chrystusową i stwierdził, to jest tak wzniosłe, to jest tak przepełnione bogactwem, że wszystkie skarby błyskotki Egiptu są przy tym absolutnie niczym. Dlaczego tak nie uważamy? Bo nie mamy co postawić na drugiej stronie szali. Mamy Chrystusa, ale ten Chrystus nie wydaje się nam skarbem. Mamy Chrystusa, którego wzywamy jak hydraulika do cieknącego kranu, wtedy kiedy trzeba. Mamy Chrystusa, który jest mały, ograniczony, cały czas stoi u naszych drzwi i puka, i puka, i puka i czeka, aż się nad Nim zlitujemy i Go łaskawie wpuścimy do środka. Mamy Chrystusa, który przyszedł dać nam lepsze, łatwiejsze, łagodniejsze życie i my to z chęcią przyjmujemy, któż by tego nie chciał. Ale to nie jest skarb, dla którego oddać można wszystko. Księga Ozeasza, 4 rozdział, strona 964. Słuchajcie słowa Pana, synowie Izraela, bo Pan ma powód do skargi na mieszkańców kraju. Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga. Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga. Przyjaciele, jestem przekonany, że w tym pierwszym wersecie kryje się niezwykła tajemnica. Trzypoziomowa struktura duchowości. Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga. Wierność jest skutkiem miłości. Miłość jest skutkiem poznania. Wszystko zaczyna się od fundamentu poznania. Na tym można budować miłość, a miłość prowadzi nas do wierności. Miłość prowadzi nas do świętości. Kiedy mówimy o tym, że w Kościele brakuje dzisiaj świętości, to jest absolutnie prawdą. To wiecie, mam głębokie przekonanie, że w Kościele brakuje świętości, ponieważ brakuje miłości, a brakuje miłości, ponieważ brakuje poznania. Dopóki nie widzimy piękna Chrystusa, to świat wydaje się atrakcyjny, to grzech wydaje się atrakcyjny, to nie jest niczym dziwnym. Wiecie, nie można sobie obrzydzić Egiptu, bo te skarby są naprawdę atrakcyjne. Te obrazy są naprawdę rozkoszne i Biblia o tym mówi, że to jest rozkosz grzechu. Jedyny sposób, aby ta rozkosz straciła swój blask, aby Egipt zaczął przypominać bezwartościowe klocki, to dostrzeżenie, poznanie, zrozumienie chwały i wielkości Jezusa Chrystusa. Dopóki nasze duchowe oczy nie będą otwarte na piękno i blask Jezusa, zawsze będziemy widzieć blask i atrakcyjność świata. I nie ma od tego ucieczki. Nie ma w kraju ani wierności, ani miłości, ani poznania Boga. To nie świętość jest głównym problemem chrześcijańskiej młodzieży dzisiaj. Problemem jest to, że nie kochamy, a nie kochamy, bo nie znamy. Znając Biblię i wersety, wygrywając biblijne konkursy, nie znamy Go. Przyzwyczajeni do chrześcijaństwa od dziecka, wyrośnięci w świadomości moralności chrześcijańskiej, robimy te same rzeczy od lat, ale przyjacielu, czy był taki moment w twoim życiu, kiedy spojrzałeś na Chrystusa, zacząłeś płakać i twoje serce uległo radykalnej zmianie, bo dostrzegłeś, że oto przed tobą skarb wart całego świata i wszystkiego, co kiedykolwiek miałeś. Czy był taki moment w twoim życiu, kiedy patrzyłeś na krzyż Golgoty i nagle przez umysł przeszła ci ta niezwykła myśl, że Bóg w ciele człowieka poświęcił swoje życie, abyś ty mógł zostać zbawiony? Czy był taki moment w twoim życiu, kiedy portret Chrystusa wymalowany w Ewangeliach pochwycił twoje myśli, kiedy wziął cię w niewolę, kiedy zacząłeś spoglądać na wszystko, co mówił, wszystko, co robił i zacząłeś szeptać sam do siebie niezwykłe, niesamowite, fascynujące, niepojęte. Czy był taki moment w twoim życiu, kiedy kopałeś tą rolę i nagle znalazłeś skarb? Chrystus nie jest po prostu biletem do nieba. On nie jest na tyle mały, aby być jedynie kimś takim. On nie jest jedynie ratownikiem od Bożego sądu. On nie jest jedynie kartą przetargową w negocjacjach pośmiertelnych. On jest absolutnie najcenniejszą wartością, jaką człowiek może spotkać w tym życiu. Rewolucja miłości. Ludzie, którzy służyli Bogu wcześniej, nie znali Go. Służyli motywowani strachem. Ale kiedy spojrzycie na pierwszy rozdział Ewangelii Jana, odkryjemy tam niesamowitą prawdę. To wieczne Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Nie chcę już czytać tych fragmentów, ale odkryjecie w Biblii, że Chrystus jest zawsze przedstawiany jako obraz Boga. Wiecie, Bóg nigdy nie chciał, aby ludzie tworzyli sobie swoje wyobrażenia tego, kim On jest. On nienawidził bałwochwalstwa, On tępił je i mówi Izraelitom, gdziekolwiek szli, idźcie tam i wytępcie, wyrąbcie wszystkie gaje, zbóżcie ołtarze i świątynki. Bóg nienawidził sytuacji, w których ludzie tworzyli sobie Jego obraz. A wiecie, z jakich względów? On przez całą wieczność spoglądał na swój obraz. I On wiedział, że te marne podobizny tego, kim On jest, są niczym w porównaniu z wielkością i chwałą Jego Syna, który jest Jego doskonałym odbiciem. Bóg o tym wiedział i nie mógł patrzeć na to, jak ludzie tworzą coś, co jest tak małe. Ale o czym jest Ewangelia? Ewangelia jest o tym, że w ciemność wstąpiła światłość. Ewangelia jest o tym, że doskonały obraz Boga został zesłany z nieba. Przez 30 kilka lat chodził po ulicach Izraela. Nauczał, przemawiał, żył tak jak człowiek. Był w takim samym ciele jak my. Musiał zmagać się z tym wszystkim, co my, ale jednocześnie był doskonałym, perfekcyjnym odbiciem swojego Ojca. Kiedy przyszli do Niego ludzie, mówiąc, pokaż nam Ojca, Jezus mówi, Filipie, jak to? Nie poznałeś mnie? Kto widzi mnie, widzi Ojca. Jezus gdziekolwiek mógł, i mówi o tym cała Ewangelia Jana, uświadamiał ludziom, że jest tylko obrazem. On mówi, ja nie mówię nic od siebie. Ja mówię tylko to, co usłyszałem u mojego Ojca. On mówił, ja nie czynię swoich dzieł. Ja czynię jedynie dzieła mojego Ojca. Jestem Jego dokładnym odbiciem. Co czyni mój Ojciec, to czynię ja. Co mówi mój Ojciec, to mówię ja. Doskonały obraz. Oto kim jest Bóg. Oto odpowiedź na odwieczne pytania ludzkości. Oto kres bałwochwalstwa. Oto moment, w którym ludzie nie muszą już wyobrażać sobie Boga, bo Bóg powiedział ludzkości, jak widzi sam siebie, poprzez Jezusa Chrystusa. Oto moment, w którym wszelkie święte gaje, wszelkie ołtarze tracą rację bytu. Nie musimy się domyślać. Wszystkie ołtarze dla nieznanych bogów muszą zostać zburzone i obrócone w pył, bo oto Bóg objawił się. Boga nikt nigdy nie widział, ale jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. I grecki wyraz, który jest tam użyty, oznacza opisać, wyjaśnić. Jednorodzony Bóg wyjaśnił Ojca, opisał Ojca, opowiedział o Ojcu. Jedynym sposobem, aby kochać Boga, jest pokochać Jego obraz objawiony w Jezusie Chrystusie. Nie można kochać Boga, nie będąc zachwyconym, pochwyconym i absolutnie upokorzonym w dobrym tego słowa znaczeniu przez obraz Jezusa Chrystusa odmalowany w Ewangeliach. Cała ta księga ma na celu tylko jedno, odmalować Jezusa Chrystusa. To była rewolucja w moim życiu, kiedy odkryłem, że to nie jest kodeksem, według którego mam żyć. To jest dla mnie opowieść o tym, kim jest Bóg w Jezusie Chrystusie. To dzięki tej księdze mogę poznawać Jezusa Chrystusa. To było rewolucją w moim życiu, kiedy zrozumiałem, że nie karmię się jedynie Biblią. Chrystus jest chlebem żywota. Karmię się wtedy, gdy karmię się Chrystusem opisanym w Biblii. Biblia jest talerzem, z którego spożywamy Jezusa Chrystusa. Kiedy weźmiesz jakiś fragment ze Starego Testamentu w oderwaniu od Chrystusa i zaczniesz się nim karmić, on może zniszczyć twoje życie. Cała ta księga prowadzi nas do Jezusa Chrystusa. Cały Stary Testament był objawieniem Jezusa Chrystusa. Był zapowiedzią tego, co ma nadejść. Wszystko to były cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast stał się Chrystus. Kiedy Chrystus chodził po ziemi, on stwierdził w niesamowicie odważny sposób. Prorocy, Mojżesz, oni mówili o mnie. Oni pisali o mnie. To ja byłem treścią ich pism. To ja byłem treścią pism proroctw Izajasza. To było o mnie. Musiałem zrozumieć w swoim życiu, że w tej księdze chodzi o objawienie Jezusa Chrystusa. Wszystkie drogi prowadzą do Niego. Od pierwszej strony do ostatniej chodzi o to, aby człowiek mógł w pełnej mierze zachwycić się obrazem Boga objawionym w Jezusie Chrystusie. I przyjacielu, kiedy zaczniesz to czynić, kiedy zaczniesz dostrzegać cienie Chrystusa w Starym Testamencie, kiedy zaczniesz dostrzegać niezwykłą, wyrastającą ponad wszystkie postacie osobę Jezusa Chrystusa, zostaniesz pochwycony przez Boże piękno. Jeśli Duch Święty otworzy twoje oczy, zostaniesz zdobyty przez cieśle z Nazaretu. Spojrzysz na Jego życie i zrozumiesz, że to jest odpowiedź na wszystkie twoje pytania. Nie będziesz potrzebował wielu, wielu kolejnych kazań, bo zrozumiesz, że Bóg przemówi do nas przez Syna. List do Hebrajczyków, 1:1. Dzisiaj możemy w pełni kochać Boga, dlatego że możemy Go poznać poprzez Jezusa Chrystusa. Mamy coś, o czym marzyli poganie. Mamy coś, o czym marzyli święci ludzie Starego Przymierza w Izraelu. Możemy Go poznać w Jezusie Chrystusie. Syn przyniósł nam zbawienie, przyniósł nam pokój, przyniósł nam radość, ale to, co wyrasta ponad wszystko, Syn przyniósł nam objawienie Ojca. Dzięki Synowi wiemy, jaki jest Bóg. Dzięki Niemu wiemy i znamy Jego upodobania. Dzięki Niemu możemy dostrzec, że moc, którą dysponuje Bóg, jest niezatrzymywalna. Że jednym swoim słowem może zatrzymać sztorm. Dzięki Niemu wiemy, że Bóg jednym słowem może wypędzić demony z każdej opętanej osoby. Dzięki Niemu wiemy, że wszystko to, co spotkało Chrystusa, było zaplanowane, przewidziane i absolutnie kontrolowane przez wszechmocnego Boga. Dzięki Chrystusowi mamy wgląd w osobę Ojca, wgląd, którego nie miał wcześniej nikt inny. I przyjaciele, dopóki ten obraz nie legnie u podstaw naszego duchowego życia, zawsze będziemy więźniami chrześcijańskiej moralności. Ja nie otwieram dzisiaj tej księgi, aby sprawdzać, czy przestrzegam przepisów i nie złamałem przypadkiem któregoś podczas trudnego dnia. Otwieram tą księgę i szukam Chrystusa. Na każdej stronnicy chcę znać Go lepiej. Wiecie, kiedyś miałem w swoim życiu okres, kiedy zmuszałem się do czytania Biblii, bo chciałem być lepszym człowiekiem. Nie rozumiałem wtedy tego, że powinienem czytać Biblię po to, aby odkrywać Chrystusa. Ostatnio przeżywam taki czas w swoim życiu, kiedy przychodzę ze studiów, z pracy, otwieram Ewangelię Jana i mogę siedzieć przy tej księdze, wpatruję się w każdy werset i z każdym wersetem mogę widzieć Chrystusa głębiej, szerzej, piękniej. Wiecie, to jest niezwykłe. Nie muszę się zmuszać do czytania Biblii. Chcę Go poznawać. Chcę Go widzieć, bo jest niezwykły. Bo ten obraz, który ujrzałem, pochwycił mnie i chcę znać Go głębiej. Przypominam sobie jak dziś, kiedy jako młody chrześcijanin zrobiłem sobie listę, na której wypisałem wszystkie swoje słabości. W kolumnach wpisałem daty i każdego dnia wieczorem wpisywałem X, jeżeli udało mi się przeżyć dzień bez tego jednego grzechu. I walczyłem ze wszystkich sił. I kiedy pierwszego dnia postawiłem X przy jednym grzechu, co znaczyło, że w tym momencie zawiodłem, to postanowiłem sobie, że kolejnego dnia zwrócę większą uwagę na tą sferę życia. I następnego dnia nie musiałem stawiać X-a przy tej jednej konkretnej rzeczy, ale postawiłem 2 przy innej. I wiecie, co się stało w moim życiu? Zacząłem zmagać się z grzechami. Z jednym, z drugim, z trzecim, piątym. Myślałem sobie, jutro będę lepszy w tym. Ale żyłem i byłem lepszym w tym, a nagle okazywało się, że jestem gorszy w czym innym. Zniechęcenie, zrozpaczenie. Nigdy nie dam rady, nigdy nie będę święty. Nigdy nie zdołam dotrzymać i zniszczyć w sobie tych wszystkich cech. I rewolucja miłości. Kiedy zacząłem rozkoszować się Jezusem Chrystusem przedstawionym w Biblii, wiecie, odkryłem, że człowiek zaczyna się zmieniać na Jego obraz. To jest niezwykłe. Ale kiedy jesteś wpatrzony w Niego, stajesz się takim jak On, z chwały w chwałę, w obraz, z obrazu w obraz. Twój charakter zaczyna się zmieniać, twoje życie ulega zmianie, bo portret Chrystusa staje się odbity w twoim umyśle. Zaczynasz mieć w sobie myśl Chrystusową, która sprawia, że działasz w inny sposób, że rozumujesz w inny sposób. Wiecie, to było niezwykłe. Kiedy wstawałem rano, radując się Chrystusem, mogłem iść do różnych miejsc, i żyć w taki sposób moralnie, w jaki nigdy nie byłem w stanie wcześniej. Pamiętam jak dziś ten moment, kiedy przyszła pokusa. Wiecie, po raz pierwszy w swoim życiu nie zacząłem z nią walczyć w taki sposób jak zawsze. Ale pomyślałem sobie, zacząłem się modlić i powiedziałem: Jezus Chrystus, kocham Cię tak bardzo, że chcę, abyś był zadowolony, patrząc teraz na mnie, patrząc na moje życie. Kiedy patrzę na to, co zrobiłeś dla mnie, to pozwól, że złożę Ci tą miłą ofiarę, że stanę się dla Ciebie miłą wonią, że ofiaruję Ci ten bukiet kwiatków, które sam nieudolnie zbiorę. Wiecie, znalazłem w tym siłę, by odrzucić pokusę. Zechciałem spodobać się Bogu, objawionemu w Chrystusie. On mnie tak ukochał, że moją odpowiedzią stała się miłość i ta miłość szukała sposobności, aby sprawić Mu przyjemność. List Jana, pierwszy list Jana. Piąty rozdział, trzeci werset. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego. Ale to nie jest treścią Ewangelii. To nie jest Ewangelia. Bo jest jeszcze drugi, kolejny człon. A przykazania Jego nie są uciążliwe. Miłowanie Boga. W jaki sposób poznać, że kochasz Boga? Wtedy, kiedy są spełnione dwa warunki. Przestrzegasz Jego przykazań, ale one nie są dla ciebie uciążliwe. Jeżeli staram się ze wszystkich sił przypodobać komuś w akcie miłości, w akcie oddania, to nie jest uciążliwe. Czynię rzeczy, których nie uczyniłbym nigdy. Wyobraźcie sobie męża, który jedzie ze swoim żoną drogą i jedzie bardzo szybko, bo uwielbia szybką jazdę. A ona się boi szybkiej jazdy, nienawidzi jeździć szybko samochodem. Wiecie, ten mąż, kiedy jeździ sam, zwalnia jedynie przy fotoradarach. Jest w niewoli zakonu, w niewoli prawa. Kiedy tylko widzi, że nie ma w okolicy strażnika, to będzie gnał, ile wlezie, bo to kocha. I przy fotoradarach musi się zmuszać do tego, aby zwolnić. Ale kiedy ma w samochodzie żonę, która go prosi, to on uczyni to dla niej z miłości. Nie dlatego, że tutaj stoi fotoradar. Nie dlatego, że tak trzeba. Dlaczego dzieci mają być posłuszne swoim rodzicom? Albowiem Pan ma w tym upodobanie. Wiecie, najważniejszym zadaniem i powołaniem chrześcijanina jest studiować obraz Jezusa Chrystusa, zostać pochwyconym przez ten obraz, miłować Boga z całej duszy, z całego serca, z całej myśli swojej. A wszystko inne w chrześcijańskim życiu jest konsekwencją troskliwego pielęgnowania miłości. Nie zdradzamy, bo kochamy. Miłość Chrystusowa ogarnia nas. Nas, którzy doszliśmy do przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a więc wszyscy umarli. Na tym polega miłość ku Bogu, że przestrzegamy Jego przykazań, a one nie są uciążliwe. Na tym polega miłość ku Bogu, że chrześcijaństwo staje się radosnym doświadczeniem. Tak, rzeczywistość tego świata, rzeczywistość upadłego świata czasami sprawia, że się potkniemy. Czasami sprawia, że ktoś nas wytrąci z równowagi. Czasami sprawia, że powiemy rzeczy, których później będziemy żałować. Ale kiedy spojrzysz na swoje życie i zaczniesz to rozumieć, że rozkoszowanie się Bogiem jest najważniejszym zadaniem twojego życia, to zobaczysz przemianę w sferze moralności w swoim życiu. Ja odkryłem, że jedynym sposobem na oddalenie się od grzechu w moim życiu jest przybliżenie się do Chrystusa. Nie ma żadnej innej drogi. Można czynić wszystko, aby oddalić się od tego grzechu i od tamtego grzechu, ale one będą cię ścigać. One będą cię ścigać tak długo, aż pewnego dnia dobiegną do ciebie i powalą cię na ziemię. Nie ma przed nimi ucieczki. Wiecie, kiedy jestem bezpieczny? Tylko wtedy, kiedy jestem blisko Jezusa. Tylko wtedy mam siłę, aby spoglądać na pokusy w oddaleniu. Kiedy dzięki Duchowi Świętemu mogę spoglądać na Chrystusa, który jest tuż obok mnie. Tylko to daje motywację. Kiedy twoje serce jest przepełnione miłością do Zbawiciela, z powodu krzyża, z powodu Golgoty, z powodu wszystkiego, co On uczynił, tylko wtedy znajdziesz sobie dość sił, aby żyć świętym życiem. Jestem pewien, że świętość jest skutkiem. Świętość jest kanałem, przez który uzewnętrznia się nasza miłość do Boga. Marzę o tym, abyśmy jako młodzi ludzie żyli świętym życiem. Ale wiem, że nie ma do tego innej drogi, niż zachwycić się Jezusem Chrystusem. Tym, który tak często był nam odmalowywany. Tym, o którym wszystko wiemy. Tym, o którym moglibyśmy pisać artykuły i książki. Ten, który jest nam znany z relacji ewangelistów, dopóki Duch Święty czegoś nie uczyni i nie dostrzeżemy Jego piękna i nie zostaniemy pochwyceni w niewolę miłości i nie doświadczymy rewolucji miłości w swoim życiu, nasze życie będzie zawsze udręką. Więzieniem bez okien. Miejscem, w którym będziemy czuli się fatalnie, z dala od radości, z dala od szczęścia. A Biblia mi mówi, że mamy się nieustannie radować. Że naszym szczęściem jest być blisko Boga. A więc podsumowując. Księga Ozeasza, 6:3. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana. Że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza poranna i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Jestem przekonany, że w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu możemy poznawać Boga dzięki wpatrywaniu się w Jezusa Chrystusa. Jestem pewien, że to nie jest jakieś jedynie mistyczne przeżycie. To nie jest jakieś uniesienie w trakcie modlitwy. Ale poznajemy charakter, osobę, doskonałe, nieskończone piękno Boga, wpatrując się w ewangeliczny portret Chrystusa, odbity na księgach Nowego Testamentu. Jak mogę poznać Boga? Studiuj każde Jego słowo. Wpatruj się w każdy Jego krok. Zobacz, gdzie chodził, co czynił, co mówił, z kim przebywał, jakie były Jego czyny i tęsknoty Jego serca. Zobacz, co robił w nocy i za dnia. Zobacz, kiedy wstawał. Przypatrz Mu się. Poświęć całą swoją duchową energię, aby zacząć studiować tą niezwykłą postać, która przemierza historię od ponad 20 wieków. Przypatrz się Mu. Poświęć czas, aby studiować Jego słowa, aby przeanalizować dokładnie Jego nauczanie na temat relacji z Ojcem. Niezwykłe, poruszające, łamiące serce. Niezwykłe odmalowanie miłości Boga do Boga, ale tak często omijamy te fragmenty, mijając się z tym, kim On naprawdę był. Wiecie, bałwochwalstwo to nie tylko pomnik obcego Boga stojący na podwórku. Bałwochwalstwo jest również wtedy, kiedy tworzysz sobie wyobrażenie tego, kim był Bóg w Jezusie Chrystusie. Kiedy tworzysz sobie twór umysłu, odrębnie od objawienia, odrębnie od tego, co Bóg powiedział sam o sobie. Jeśli nie znasz wszystkiego, o czym On mówił, jeśli nie przestudiowałeś Chrystusa, ale wyobrażasz Go sobie i oddajesz chwałę i chcesz mieć społeczność ze swoim wyobrażeniem tego, kim jest Bóg, to jest bałwochwalstwo, czyż nie? To jest fałszywy Bóg, bo to nie jest Bóg objawiony w Biblii. Bóg zostawił nam tą księgę po to, abyśmy mogli wpatrywać się w Jego Syna, a wpatrując się w Jego Syna, wpatrujemy się tym samym w Niego samego, wpatrujemy się w Ojca. Niezwykłe. I na koniec chciałbym przeczytać już ostatnie wersety podczas tej usługi. Drugi list Pawła do Koryntian, 4 rozdział. Od 3 wersetu. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii. O czym jest ta dobra nowina? O czym jest Ewangelia? O chwale Chrystusa, który jest czym? Który jest obrazem Boga. Apostoł Paweł mówi, nasza Ewangelia jest zasłonięta. Ludzie jej nie widzą. Ale wiecie, jaką Ewangelię miał Paweł? On miał Ewangelię o chwale Chrystusa. On miał dobrą nowinę o tym, kim jest Bóg w objawieniu się Jezusa Chrystusa, poprzez obraz Jezusa Chrystusa. On mówił, Bóg tego świata zaślepi ich umysły. Oni czytają o Nim, oni patrzą na Niego, ale nie widzą chwały. Oni nie są pochwyceni przez chwały, nie są zdobyci przez piękno Boga. Oni patrzą, ale ich oczy są zasłonięte. Wiecie, dlaczego ten świat czyni z Chrystusa jedynie wielkiego nauczyciela, męża stanu, rewolucjonistę, komunistę? Dlaczego chrześcijanie tworzą z Niego tak wiele różnych osób, kiedy tak naprawdę najwyższym powołaniem Jezusa Chrystusa, esencją tego, kim był, jest fakt bycia dokładnym obrazem Boga? List apostoła Pawła do Kolosan. W nim zamieszkała pełnia boskości. Apostoł Paweł mówi, nasza Ewangelia jest zasłonięta dla tych, którzy giną, bo Bóg tego świata zaślepił ich umysły. Oni w swoich umysłach czytali Biblię, słuchali wieści apostołów, byli obeznani być może z chrześcijaństwem, ale nie widzieli chwały Chrystusa. I dopóki to się nie zmieni, nie ma sensu mówienie o świętości. Nie ma sensu mówienie o chrześcijańskim moralności. Wiecie, dopóki światło nie rozbłyśnie, nie ma sensu przeklinać ciemności. Dopóki nie zrozumiemy, jak dobry jest Bóg objawiony w Chrystusie Jezusie, nigdy nie zrozumiemy, jak zły jest świat oddzielony od Jezusa Chrystusa. Dopóki nigdy nie dostrzeżemy piękna Jezusa Chrystusa, aż do tego momentu nigdy nie dostrzeżemy brzydoty Egiptu. Bóg opisał sam siebie. I przyjaciele, moje wezwanie do was tego wieczoru brzmi, przypatrzcie Mu się. Starajcie się Go usilnie poznać. Nie traćcie całej swojej energii na walkę z tym grzechem czy z innym, bo to jest droga donikąd. My mamy żyć życiem wolnym od grzechu. To jest naszym powołaniem. Ale drogą do tego jest poznanie Jezusa Chrystusa. Jest znalezienie Go jako skarbu. Jest dostrzeżenie w Nim chwały i bogactwa, która przewyższa wszystko. I to jest jedyny sposób, aby Twoje życie uległo radykalnej zmianie. Tego Wam życzę. Z całego serca. Dziękuję. Amen.
Bardzo proszę, powstańmy. Będziemy się modlić. Pomódlmy się, aby to słowo, które było ogłoszone, ono zamieszkało w sercach naszych, aby w wielu sercach zbudziło się to pragnienie, myślę już teraz, ale żeby ono trwało, aby ono zapłonęło w naszych sercach poznania Jezusa Chrystusa. Kiedy Go poznamy, będziemy Go kochać, będziemy mogli być wierni, będziemy mieli tę siłę. Spędźmy tę chwilę na rozmowie z naszym Bogiem. Panie Boże, Ty, Panie, nas wskazujesz drogi swoje. Panie nasz, Boże nasz, Ty, Panie, kierujesz nas na Jezusa Chrystusa, na Twojego Syna, Panie nasz, Boże nasz, abyśmy ujrzeli Tego, który oddał za nas życie, abyśmy ujrzeli Tego, który poświęcił wszystko. Panie, abyśmy zobaczyli Tego, który jest obrazem Boga, Tego, w którym mieszka pełnia boskości, Panie nasz, Boże nasz. Tak się proszę, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyś Ty, Panie, sprawił, aby wymalowany został obraz Jezusa Chrystusa, Panie, przed oczyma serca wszystkich nas, Panie. Abyśmy mogli ujrzeć Ciebie, Panie, w Twojej chwale, w Twojej doskonałości, Panie nasz, Boże nasz. Abyśmy mogli zobaczyć, kim jesteś naprawdę, Panie. Abyśmy mogli doświadczyć i zobaczyć Ciebie, Panie. Chcemy oglądać Ciebie, chcemy oglądać Twoją chwałę. Panie, chcemy tak usilnie starać się o to, aby poznać Ciebie, Panie. Aby za obrazem Boga żywego pójść bez wątpienia, jak Kaleb, jak Jozue. Poszli bez zastrzeżenia za Tobą, Panie. Tak my chcemy iść bez zastrzeżenia za Tobą, Panie. W tej mocy, w tej sile, którą Ty miałeś, Panie. I spoglądając na Ciebie, Panie, oddaj dawać po Ciebie, Panie nasz, Boże nasz. O tak proszę Ciebie, Boże nasz, Panie nasz. Ja Cię tak obłagam, Boże nasz, otwórz oczy nasze. Otwórz oczy nasze, abyśmy mogli zobaczyć Ciebie, Panie. Otwórz nasze oczy, Panie. Pokaż nam, kim jesteś, Panie. Pokaż nam, jaki jesteś, Panie nasz, Boże nasz. Tak błagam Ciebie, Panie, abyś dzisiaj wyciągnął swoją dłoń, Panie, nad tym zgromadzeniem. Panie, Panie mój, abyś otworzył nasze serca, Panie. Abyś poruszył serca nasze, Panie, Libertoes. Panie, abyś dał nam zobaczyć siebie, Panie. Abyśmy mogli pójść za tym obrazem, Panie. Ty widzisz wiele serc, Panie, na tym miejscu, które męczą się, Panie, w swoim życiu, pełnym przekazań, Panie, pełnym wyrzeczeń, które są tak ciężkie dla nich, Panie. Widzisz tak wiele serc, Panie, pragnących rozkoszy grzechu, Panie, pragnących tego, bo nie widzący tego, kim Ty jesteś, jak wartościowy jesteś, Panie. Tak proszę Cię, łaskawy Ojcze, daj nam zobaczyć, daj nam poznać, kim jesteś, Panie, abyśmy mogli zobrzydzić sobie, Panie, ten grzech, abyśmy mogli zobrzydzić sobie to, co jest w tym świecie, Panie, widząc, Panie, to, kim Ty jesteś, Panie, kim Ty stałeś się dla nas, Panie nasz, Boże nasz, aleluja, chwała Tobie, Panie, aleluja, chwała Tobie, Jezu, aleluja, chwała Tobie, Panie, ja dziękuję Tobie za to, kim jesteś, Panie, ja dziękuję Tobie za to, że jesteś Bogiem żywym, Panie, Ty jesteś Bogiem naszym, Panie nasz, Ty jesteś naszym Królem Królów, Ty jesteś Panem Panów, aleluja, Jezu, dziękuję Tobie, Panie, za to, że obrazem Twojego życia, Panie, Ty pokazałeś nam, jak mamy żyć, Panie, że Ty pokazałeś nam, Panie, że to jest możliwe. Halleluja, chwała Tobie, Panie, wzbudź tę miłość, Panie. Panie, Ty przez słowo swoje mówisz, że Ty nie chcesz ofiary, Ty chcesz miłości, Ty nie chcesz całopaleń, chcesz poznania Boga. Panie, dlatego prosimy Ciebie, Boże nasz, o wejrzyj na serca nasze, Panie, o wejrzyj, Panie. I daj, abyśmy mogli Cię pokochać całym sercem, abyśmy mogli poznać siebie, poznać, Panie, to, kim Ty jesteś, Panie, bo Ty nie chcesz ofiar krwawych, Panie, Ty nie chcesz darów, Panie. Halleluja, chwała Tobie, Panie, dziękuję Tobie za to, Boże, że Ty w Jezusie Chrystusie ukazałeś nam siebie, Panie. że, Panie, my mogliśmy poznać tego żywego, tego prawdziwego Boga, Panie. I możemy iść za Nim. Halleluja. Dopomóż nam, błogosław, Panie. Ty widzisz Kościół swój, Panie. Kościół Twój potrzebuje Ciebie, Panie. My jako Twoje dzieci, Panie, my potrzebujemy Ciebie. Panie, potrzebujemy Ciebie, abyś to Ty właśnie sprawiał w naszym życiu, abyśmy mogli rozmiłować się w Tobie, Panie. Ty zachęcasz nas, Panie, w tymto dniu, abyśmy usilnie starali się poznać Ciebie, Boże mój. Wybacz, Panie, wybacz nam, Panie, że tak mało może wysiłku jest w naszym życiu, ale poznać Ciebie, aby dowiedzieć się, kim jesteś. Wybacz, Panie, to, że wielu z nas nosi inny obraz. Panie, nie obraz wymalowany przez Twoje słowo. Panie, proszę Ciebie, abyś Ty, Panie, zbudował na podstawie poznania Ciebie Kościół pełen chwały, Panie, pełen mocy, pełen miłości. Halleluja. Tak potrzebujemy Ciebie, Panie. Tak oczekujemy Ciebie i na tym zgromadzeniu, Panie. Halleluja. Halleluja. Chciałbym, byśmy zaśpiewali pieśń W tej ciszy przebywać wciąż chcę. Halleluja.